Ta-da-da-dam! To jest czas na nas! Nadchodzimy! Dom zbudowany, zasłony powieszone, a poza domem krajobraz marsjański. I przychodzi czas na zakładanie ogrodu. Tylko jak zabrać się za to zakładanie ogrodu? Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak przygotować teren działki do założenia ogrodu, czyli wykonać te pierwsze przygotowawcze prace. Witamy w 18. odcinku Przesadzonego Podcastu. Co dzień jesteśmy projektantkami ogrodów. To nie tylko nasza praca, ale nasza wielka pasja. Natura i zieleń to coś, wokół czego kręci się całe nasze życie. Projektujemy i prowadzimy podcast dla projektantów ogrodów o nazwie Bez Ogródek.
Ogród to miejsce magiczne. Dlaczego? Bo w świecie, w którym natura ściera się z cywilizacją, ogrody są subtelną przestrzenią gdzieś pomiędzy nimi. Ogród to miejsce, w którym możesz współistnieć z otaczającą się przyrodą na co dzień i uczyć się jej na nowo, zyskując lepsze zdrowie i spokój ducha. Przesadzony podcast powstał dlatego, że chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Po co? Po to, aby jakość ogrodowych przestrzeni, z których korzystamy, rosła i dawała jej użytkownikom dokładnie to, czego potrzebują.
Zapraszamy Ciebie serdecznie do świata ogrodów, które zachwycają. Iza Kaczmarek,
Żaneta Wypiorczy.
Czyli Przesadzony Podcast.
Cześć Żania.
Witaj Iza. Dzień dobry.
Witam Ciebie, witamy naszych słuchaczy. Wiele osób o to pyta, prawda? Pyta o to wiele osób też na wszelkiego rodzaju grupach, nie? Że budowa domu już się zakończyła, no i trzeba by było zrobić już coś w ogrodzie, tylko od czego zacząć i w jaki sposób przygotować teren. Tutaj zobacz, Żania, że w ostatnim odcinku mówiłyśmy o tych 7 etapach budowy ogrodu i wspominałyśmy o tym, że takim etapem zerowym jest zadbanie o teren działki na etapie budowy jeszcze trwającej. Więc jeżeli ktoś być może słuchał tego odcinka i wziął sobie nasze rady do serca, to teren jego działki jest ogarnięty wstępnie, że tak powiem, tak? Czyli nie ma na nim żadnych pobudowlanych śmieci, ale bardzo często zdarza się jednak tak, że teren działek jest po budowie do posprzątania, tak? Jest jakieś mnóstwo jakiegoś gruzu, jakichś elementów budowlanych i więc pierwszy taki etap to jest posprzątanie tego wszystkiego, posprzątanie naszej działki, żeby faktycznie ta ziemia, że tak powiem, była goła, tak? I żeby nie było żadnych śmieci, które nam będą przeszkadzały na dalszych etapach. Potem oczywiście wszelkiego rodzaju instalacje, prawda?
No tak, nawodnienie automatyczne, jeżeli chcemy mieć w swoim ogrodzie i oświetlenie, tak, czyli ta elektryka, przygotowujemy sobie to wszystko i instalacje pod ewentualnie roboty koszące, jeżeli teren jest większy i będziemy chcieli mieć taki robot koszący w naszym ogrodzie. Także to wszystko należy przygotować jak należy w odpowiedniej kolejności, tak jak mówiłyśmy w poprzednim odcinku, i przechodzimy do przygotowania naszej gleby. Czyli musimy zobaczyć, z jakim typem, rodzajem gleby mamy do czynienia na początku na swojej działce. Czy jest to gleba ciężka, gliniasta, czy też piaszczysta, przepuszczalna. Oceniamy jej jakość i przy okazji możemy również oddać próbki takiej gleby, zbierając ją z całej powierzchni do najbliższej stacji chemiczno-rolniczej w celu zbadania pH tej gleby, tak? Kwasowości.
Jak ta gleba pH ma... i zasobności, nie? pH tak, i zasobności, bo w takim badaniu mineralne. Określą... Tak, i to jest super, i to jest super wskazówka. To jest super wskazówka, bo będziecie wiedzieć, z jakim podłożem macie do czynienia i i będziecie mogli zaplanować swoje prace ogrodowe w odpowiedni sposób, tak? Będziecie na przykład wiedzieć, że wasza gleba jest bardzo słaba pod względem zasobności w azot, tak? I będziecie w tym momencie mieli taką, mając taką wiedzę, albo możecie zaplanować polepszenie tego podłoża, albo brać to pod uwagę, planując inne zabiegi już potem, na etapie, kiedy ogród jest założony.
Tak jest, bo to tak w zasadzie od rodzaju gleby i jej pH oraz oczyszczeniu podłoża z wszelkich pobudowlanych zanieczyszczeń czy też z chwastów prowadzi do tego, że mamy w sposób prawidłowy przygotowane podłoże pod nasz przyszły trawnik i rabaty, a odpowiednie przygotowanie to, jak wiadomo, większy sukces. No, można powiedzieć, że to już jest 75%.
Tak bym też strzeliła. Właśnie się zastanawiałam, tak, jaki tu procent rzucić i tak też bym powiedziała. 70 parę procent sukcesu. No tak, bo zastanówmy się, jeżeli później kupujemy. Tak, kupujemy piękną sadzonkę, na przykład jakiegoś drzewa, tak? Płacimy za nią powiedzmy 300 zł, no bo ładne i wysokie już drzewko takie tak kosztuje, tak? Tyle mniej więcej kosztuje. I sadzimy je w beznadziejną glebę. No to nie ma to większego sensu, tak? Ono będzie nam marnieć, ono nam się może nie przyjąć, albo po prostu będzie słabo się rozwijało, będzie słabo się rozrastało, bo nie ma z czego czerpać, bo to podłoże jest słabe. I tutaj słabe podłoże, widzisz, tutaj musimy mówić o dwóch rzeczach. Z jednej strony o takiej zasobności podłoża, czyli czy ono jest zasobne w składniki pokarmowe, z których czerpią potem rośliny. Tak, azot, fosfor, potas to te podstawowe, ale również wszelkiego rodzaju mikroelementy, w które bardzo często akurat nasze tutaj rodzime gleby są bardzo mało zasobne, prawda? Są w ogóle takie mikroelementy, których w polskich glebach nie ma praktycznie, tak?
Zgadza się.
I więc suplementujemy to roślinom odpowiednimi na przykład nawozami, tak? Ale druga rzecz, i to jest bardzo ważne, to jest ten rodzaj podłoża, o którym ty już powiedziałaś, prawda? Bo tak, jeżeli mamy na przykład podłoże, i myślę, że to jest super ważne, dlatego że ja mam przynajmniej na moich terenach, tutaj na Pomorzu, mam w 80% do czynienia z działkami na glinie. I w ogóle myślę, że to jest powszechne też w Polsce, nie?
Ja również tu u siebie, tak. To są tereny gliniaste głównie, na te ogrody, na które jeżdżę.
Mhm. Tak, i teraz tak, glina jest bardzo słabo zasobna w składniki pokarmowe. To jest słabej jakości podłoże, ale to nie jest najgorsze, że ona jest słaba, bo jakby z tym jesteśmy w stanie sobie radzić, ale tutaj problemem jest ta jej struktura, tak? Że to jest taka zbita bardzo gleba, że to jest zbita gleba, która jeżeli wysycha latem, to jest jak skała, tak? To jest bardzo twarde, zbite podłoże. Jeżeli znowu mamy do czynienia z długo trwającymi, intensywnymi opadami, to glina potrafi się zachowywać jak skała, tak? Że praktycznie nie pije tej wody, że po glinie woda bardzo często po prostu spływa. I to jest bardzo duży problem.
I teraz wtedy jak wchodzimy na taki teren danego ogrodu, po właśnie intensywnych opadach, no to widać, że ta woda stoi w jakichś tam zagłębieniach i po prostu stoi, nie wsiąka w głąb tej gleby. I od razu widać, dokładnie, że mamy z nią do czynienia.
No przede wszystkim tutaj badamy organoleptycznie, tak? Jeżeli weźmiecie garść takiej ziemi na swojej działce, ściśniecie ją w dłoni, a ona później puścicie tą dłoń, a to się całkowicie jak gdyby zlepiło, jak plastelina, ta grudka ziemi, nie rozwala się, nie rozdrabnia się na mniejsze elementy, no to ewidentnie jest glina,
no
taka plastyczna.
No i możemy jeszcze w dłoniach ją utworzyć taki wałeczek. Jeżeli ta glina, gleba da się zwałeczkować i tak jak Iza mówi, nie zmieni swojego kształtu, jak rękę otworzymy, no to mamy do czynienia z gliną. Z piaskiem jest odwrotnie. Mhm. Wiadomo, że piasku nie zwałkujemy i po prostu on nam się w dłoni rozsypie i wtedy mamy do czynienia z podłożem piaszczystym.
Piaszczystym, dokładnie. I teraz postawmy się na miejscu rośliny, która jest posadzona w takim gliniastym podłożu i pierwsze co robi, żeby przyjąć się w nowym miejscu, to puszcza mnóstwo tych takich drobnych korzeni, tych takich korzonków włoskowatych, którymi chce pobierać wodę z podłoża. I w takim gliniastym podłożu dla roślin jest to ekstremalnie trudne, bo tak. Bardzo ciężko jest im się tymi korzenia, jest im się ukorzenić w tak twardej, zwięzłej glebie, która nie poddaje się im tam pod ziemią, tak? Dlatego to jest bardzo ważne, że jeżeli macie do czynienia na swojej działce z gliniastym podłożem, to należy je koniecznie poprawić. I tutaj jest pewna pokusa, na którą decyduje się też wiele osób, przynajmniej ja się z tym wielokrotnie spotkałam, żeby po prostu na tą gliniastą naszą działkę nawieść warstwę żyznej ziemi.
I że to
nie jest rozwiązanie.
I że to wystarczy.
Tak, że to wystarczy.
Rozkładamy ją, rozplantujemy na całej powierzchni, na danej glinie i to jest wszystko. Otóż nie, to nie jest wszystko. Dlaczego? Należy, tak jak Iza powiedziała, żeby poprawić strukturę naszej gleby, najpierw ją przekopać glebogryzarką, jeżeli teren jest większy, albo widłami takimi amerykańskimi przy mniejszej powierzchni, tak, żeby rozluźnić tą strukturę, napowietrzyć ją i wtedy jest ten zabieg wykonany jak należy. Te stosunki wodno-powietrzne są wtedy lepsze, tak? Mhm. I te grudki tej gleby po prostu są bardziej rozluźnione. Spulchniamy tą glebę w ten sposób i mieszamy ze sobą te podłoże, tak? Wierzchnią warstwę gleby,
czyli nawozimy.
Z tym, którą jest pod spodem, pod wierzchnią warstwą tych 20 centymetrów.
I też jeżeli właśnie nawieziemy trochę żyznej ziemi, takiej też dobrze, żeby to nie była wtedy ziemia taka bardzo
kwaśna.
Też plastyczna.
I kwaśna.
Kwaśna to raz, ale żeby nie była też to taka torfowa ziemia, znowu taka plastyczna, tylko bardziej takie przepuszczalne, fajne podłoże. Żyzne, ale przepuszczalne. I trzeba to wtedy po prostu jedno z drugim zmieszać, czyli jak już mamy uprawioną tą glinę na naszej działce, to mieszamy ją choćby tymi widłami, bo bardziej bym tu polecała tą glebogryzarkę, bo będzie szybciej i mniej będzie kręgosłup bolał.
Jeżeli ktoś nie ma, można wypożyczyć, bo na jeden dzień również, czy na kilka dni można takie sprzęty wypożyczyć, aby nie ponosić niepotrzebnych kosztów, bo zabieg wykonamy raz porządnie i wtedy ona już nam nie będzie do niczego potrzebna.
No dokładnie, więc to warto zrobić, tak? I w ten sposób uprawiacie tą glebę i polepszacie po prostu jej jakość, te stosunki powietrzno-wodne, o których Żania powiedziała, tak? Jeszcze jedna taka ważna rzecz, jeżeli faktycznie macie bardzo gliniaste podłoże na działce i przez okres budowy, czy nawet potem przez jakiś czas, kiedy już mieszkacie w tym nowym domu, zauważycie, że jeśli chodzi o stosunki wodne, jest problem, że gdzieś tam nam woda stoi i tak dalej. Bardzo często z takimi sytuacjami mamy do czynienia i bardzo często też mamy do czynienia z takimi sytuacjami po prostu, że że woda deszczowa z działki gdzieś tam nam się gromadzi, nie jest odprowadzana nigdzie.
Tak,
no to można pomyśleć o tym, żeby najpierw w pewien sposób zdrenażować działkę,
oczywiście.
Tak, żeby wykonać jakieś drenaże. Tutaj obserwujemy po prostu, jeżeli jest z tym problem, gdzieś tam się nam robi teren taki podmokły, robi się nam jakieś bagienko, no to tutaj na tym etapie należałoby po prostu zawołać fachowca, położyć kilka drenarskich rur na działce, odprowadzić tą wodę deszczową. Jeżeli nie ma jej gdzie odprowadzić, bo na przykład nie macie w sąsiedztwie jakiegoś rowu albo systemu kanalizacji deszczowej, która jest rarytasem w zasadzie można powiedzieć,
tak. To
też można sobie z tym poradzić, bo można wykonać na działce choćby takie studnie chłonne, tak, że jest wiercona jak gdyby studnia, otwór na dosyć dużą głębokość i jest to wypełnione jakimś kruszywem, na przykład kamieniem, tak, żeby tam była taka porowata struktura i dzięki temu woda opadowa tam sobie jak gdyby no, grawitacyjnie się tam gromadzi i powoli rozsącza się w gruncie. Co ważne, to musi być też zabezpieczone włókniną, zwłaszcza właśnie jeśli mamy z gliną do czynienia, bo inaczej po kilku sezonach glina te wszystkie rury drenarskie i te studnie chłonne zamuli i to nie będzie wtedy funkcjonowało tak, jak powinno.
Bo zobacz, Iza, jeśli chodzi o to rozluźnienie gleby zbitej, zwartej, jaką jest glina, często ludzie mówią, że no wystarczy ją po prostu zmieszać z piaskiem i to wystarczy. Otóż nie. Mhm. Radzimy Wam, aby po prostu wzbogacić tą już glebę nie tylko w jakąś próchnicę i możecie to zmieszać również ze specjalnym takim podłożem do trawników i mam tu na myśli odkwaszony torf czy chociażby kompost. Zdał doskonale egzamin, tak?
Kompost czy doskonale zda egzamin, tak.
Czy nawet jak ktoś ma dostęp, to do obornika, ale robimy to jesienią poprzedniego roku, tak? I o tym też należy pamiętać. Ta materia organiczna rozluźni nam wtedy tą zbitą glebę gliniastą i stworzy przy okazji korzystne warunki dla roślin, dzięki czemu te korzenie roślin będą się rozwijały w sposób prawidłowy i pobierały wodę i składniki pokarmowe z tej gleby i będą miały po prostu korzystne warunki do swojego wzrostu i rozwoju.
Słuchajcie, bardzo wiele składowisk odpadów ma kompostownie odpadów organicznych i możecie tam za wcale nieduże pieniądze zamówić po prostu kompost i kompost jak najbardziej świetnie tutaj zda egzamin. Ten piasek wydaje się dobrym rozwiązaniem, bo faktycznie tą glebę rozluźnicie, ale tak jak ty, Żania, mówisz, po prostu do gleby, która już jest słaba, dodajecie kolejną tak naprawdę
słabe
glebę słabą, tak? Więc
glebę, podłoże.
Więc tak. Nie polepszacie w ogóle zasobności podłoża, tylko tą strukturę. Dlatego tutaj inne rozwiązania będą lepsze, a ten piasek chyba pokutuje tak ze względu na cenę, tak? Że no to jest znacznie taniej nawieźć piasku na działkę i wymieszać to z gliną niż nawieźć ziemi, tak? Ziemia będzie droższa, ale tutaj to jest to, też to, co mówiłyśmy w ostatnim odcinku i to, co dziś powiedziałyśmy, tak? 70% sukcesu później waszego ogrodu zależy od tego, jak
podłoże
będzie przygotowana ta gleba,
tak.
Więc jeżeli macie słabe podłoże, no to tutaj naprawdę nie warto dokonać jakiejś oszczędności na zasadzie 3 czy 4 tysięcy złotych, bo to się po prostu bardzo szybko zemści, więc
tak to wygląda. I należy jeszcze pamiętać, że jeżeli, tak jak mówiłyśmy w poprzednim odcinku, odpowiadając na pytanie naszego słuchacza, że najlepszym podłożem pod trawnik jest właśnie gleba, która ma odczyn lekko kwaśny bądź zbliżony do obojętnego, czyli takie pH 5,5 do 6,5 i jest wtedy w porządku, bo jeżeli odczyn gleby będzie kwaśny, no to wtedy zacznie się w tym trawniku pojawiać mech i jeżeli jeszcze będzie to stanowisko zacienione i mokre, no to już gwarantuje nam, że ten mech będzie na naszej działce po prostu obecny, bo to są najkorzystniejsze warunki do rozwoju mchu właśnie w trawniku.
I tutaj słuchajcie, my tak dużo mówimy o tej glinie, bo się z tym bardzo często spotykamy, ale jeżeli jest sytuacja odwrotna i macie do czynienia z działką, na której jest piaszczyste podłoże, to tak naprawdę procedura może być taka sama. Czyli ten kompost, czy żyźniejsze podłoże i zmieszanie jednego z drugim, żeby poprawić tą strukturę, tak? I tutaj jakby moje doświadczenia są takie, że tak naprawdę ten piasek jest łatwiejszą opcją, tak? Obie opcje są dosyć trudne, zarówno działka z gliną, jak i działka z piaskiem, ale opcja z piaskiem jest tak naprawdę prostsza. I tutaj naprawdę, jeżeli traficie na taką działkę pod zakładanie swojego ogrodu, to nie martwcie się, że piasek to tragedia
nic
i tutaj
nie
nic nie będzie rosło.
Tak, nie damy
nie,
rady.
Jest tak, jeśli chodzi o trawnik, to będzie to wyzwanie, chociaż z drugiej strony właśnie trawnik jest takim elementem ogrodu, który wymaga tego powietrza, tak? Jak popatrzymy sobie na trawnik tak globalnie, to są, jakbyśmy popatrzyli na niego pod takim kątem, że to są tysiące czy miliony roślin na metrze kwadratowym. Tam jest bardzo intensywnie prowadzona wegetacja i każda z tych roślin potrzebuje wody, każda z nich potrzebuje składników pokarmowych i każda powietrza. Z nich potrzebuje też powietrza. Więc ten trawnik, stąd radzimy na trawnikach przeprowadzać zabiegi aeracji, tak? On musi tam oddychać i czerpać sobie z tej gleby, tak? I trawnik na zbitej glebie gliniastej będzie Wam dużo ciężej wyprowadzić niż na piaszczystej. Tutaj jedno co, to będzie się kłaniało podlewanie, no bo niestety, jeżeli gleba jest piaszczysta, to jest przepuszczalna, no i jak podlewamy, to ta woda nam ucieka. Więc zapobiegajmy temu i poprawmy jakość tego podłoża na tym etapie tutaj takim zerowym tych prac przygotowawczych przed jeszcze zakładaniem trawnika.
Tak jest.
No i kolejny super ważny temat, czyli chwasty. No bo zazwyczaj wchodzimy na tą działkę przed zakładaniem ogrodu, no i działka jest cała zachwaszczona. No i tutaj większość osób od razu mówi słowo na R, że trzeba użyć czegoś na R i że tylko to da radę.
Specjalnego preparatu. Chemicznego. Tak,
oczywiście nie oddychając wtedy za dużo i no jest to preparat bardzo szkodliwy i należy z nim uważać. My osobiście tam nie jesteśmy jakimiś wielkimi fankami. No są sytuacje, w których się po niego sięga, prawda, Żaniu? Ale
no tak.
Tylko też tak, jeśli chodzi o Roundup, musicie mieć świadomość jednej rzeczy, że Roundup działa na zielone części roślin, tak? Tutaj to też już mówiłyśmy wielokrotnie, że
czyli te nadziemne
że gleba
części.
Tak, że gleba jest tak naprawdę bankiem nasion i tam jest mnóstwo nasion, tam są tysiące, miliony nasion, między innymi chwastów, które po prostu tylko czekają na dogodne warunki do tego, aby rozpocząć wegetację i Was wkurzyć.
Iza, więc nie tylko nasion, ale pamiętajmy, jeszcze są kłącza, rozłogi, a najczęściej spotykane na takich działkach jest oczywiście wszechobecny pesz, czy mniszek lekarski, albo babka lancetowata. No i się zabawa.
Mniszka ja bym się nie czepiała, dla mnie mniszek jest spoko, w ogóle jest miododajny, pszczółki lubią.
Ja
tam bym się od mniszka, wiesz.
Ja to
ale
rozumiem,
pesz,
ale część
masakra.
Roślin jest, wiesz, dla ludzi po prostu rażących w oczy, kujących ich w oczy.
Podagrycznik.
Podagrycznik. No każdy ma jakieś tam swoje.
Podjęłam kiedyś walkę z podagrycznikiem. Walka była nierówna.
Wiadomo.
Podagrycznik wygrał.
Wiadomo.
Podagrycznik ostatecznie wygrał, a ja stwierdziłam, że jest zielony, jest spoko, już daję sobie siana, ale o co chodzi z tymi chwastami? Tak jak powiedziałaś, rozłogi i kłącza. I teraz, jeżeli macie takie chwasty wieloletnie na działce i wpadniecie wściekli na tą działkę ze szpadlem i zaczniecie przekopywać, wygrabiać, to tak naprawdę jeszcze zrobicie im przysługę, tak? Bo potniecie te kłącza, te cienkie niteczki tych korzeni, po prostu potniecie na kawałki i z jednej rośliny zrobicie pięć. Tak, więc zrobicie sobie plantację.
Jeżeli
wpadniecie. Tak, dlatego tutaj w ogóle szpadel to jest złe narzędzie, jak już to te widły, tak, żeby powyjmować to delikatnie, ale to tak naprawdę jest robota bardziej, wiesz, taka właśnie delikatna.
No czasochłonne to jest, ale ja powiedziałabym,
to jest czasochłonne bardzo.
Iza, że warto na początku się wysilić, żeby później nie mieć historii takiego typu, że założymy piękny trawnik. No i jak to? Przekopałem działkę tym szpadlem, glebogryzarką, a te chwasty nadal są. Był Roundup. No i co teraz? No i co teraz? No i po to właśnie mówimy.
Roundup nie zadziała na te kłącza, tak? Roundup nie zadziała na te kłącza, Roundup nie zadziała na te części chwastów czy na nasiona, które są w ziemi, więc pozbędziecie się tego, co jest nad ziemią, na ziemi, ale to, co w ziemi zostanie, a jak wzruszycie tą glebę widłami czy szpadlem, no to chwasty, ta-da-da-da, to jest czas na nas, nadchodzimy, tak? I będzie inwazja na działce, więc tutaj, no tak, taka żmudna robota, delikatna, ale inaczej się tego nie da zrobić, tak? Inaczej się tego nie da zrobić, a tak jak ty mówisz, no jeżeli nie wyjmie się tego z tej gleby, nie pozbędziemy się tego w dobrym momencie, no to potem, no będą te rzeczy nam, te chwasty odrastały, tak?
No i tutaj jeszcze druga sprawa, Iza. Jeżeli mamy działkę gdzieś, powiedzmy, która wcześniej była polem uprawnym, tak? No to te chwasty i tak będą obecne, bo będą nawiewały i przenosiły się wraz z wiatrem z sąsiednich działek
Chodzi ci miały... o sąsiedztwo, nie? Że tak. są jakieś takie pola albo nieużytki tak. w okolicy.
I tak te chwasty będą obecne. Nie ma czegoś takiego jak trawnik bez chociażby jednego najmniejszego chwastu, bo ja również mam kilka chwastów w swoim trawniku, no i po prostu muszę się z tym już po prostu pogodzić, no bo walka jest po prostu no bardzo ciężka, jeżeli chodzi o chwasty, dlatego trzeba się już po prostu do tego przyzwyczaić i przyjąć to, że tak po prostu jest, bo będą i tak pojawiały się z sąsiednich działek czy z zewnątrz.
No tak, no czyli chwasty po prostu, staramy się przede wszystkim pozbyć tych wieloletnich chwastów. Tutaj posiłkowanie się Roundupem tak naprawdę działa tylko na zielone części roślin, więc jeżeli popatrzycie na to na logikę, to w zasadzie wystarczy na przykład chwasty po prostu skosić, pozostawić do zaschnięcia, pozbyć się ich, spalić takie zaschnięte, no bo chwastów, broń Boże, nie kompostujemy, jeżeli już mamy kompostownik, tak? Bo mogą mieć też nasiona już i będą nasiona chwastów w naszym kompoście, więc tego nie robimy, po prostu się ich pozbywamy, a potem uprawiamy tą glebę, żeby przede wszystkim tych właśnie kłączy i chwastów wieloletnich się pozbyć. I tutaj słuchajcie, tutaj mówimy o takim podejściu, które najczęściej realizuje się w ogrodach, które są zakładane też w taki dosyć szybki sposób, tak? Natomiast jeżeli chcecie zakładać ogród w bardziej ekologiczny sposób, to robi się to inaczej. I tutaj stosuje się nawet takie metody bez zupełnie przekopywania. Czyli jeżeli chcemy założyć na przykład jakąś rabatę czy trawnik w danym miejscu, to możemy zacząć przygotowywać się do tego w okresie jesiennym, zabezpieczyć tą glebę na przykład kartonami. Co nam to da? Że kładziemy je normalnie na glebę, na której nawet są chwasty. I w tym momencie chwastom odcinamy dopływ zupełnie światła. Więc one zaczną po prostu pod tym kartonem obumierać. I na wiosnę nie przekopujemy tego podłoża, tylko ewentualnie tam właśnie staramy się pozbyć tych wieloletnich chwastów, ale bardzo, bardzo delikatnie, ale generalnie ręcznie. Nie przekopujemy tego podłoża, tylko to oczyszczamy i to jest w zasadzie gotowe do sadzenia.
No tak, no tak jak mówisz, Iza, może ta walka nasza fizyczna z tymi chwastami jest dużo trudniejszym sposobem na pozbycie się tych chwastów z danej powierzchni naszego przyszłego ogrodu, ale jest to po prostu ekologiczny sposób, a nie szybki i chemiczny, tak jak mówiłyśmy, bo należy pamiętać, jeżeli już spryskamy tym środkiem chemicznym bardzo silnym, no to jest coś takiego jak okres karencji i trzeba odczekać dobre bite 3 tygodnie, zanim zacznie się robić coś na tej działce. Nie możemy zacząć tego wcześniej i należy również o tym pamiętać, bo możemy narobić więcej szkody niż pożytku.
Jeszcze o jednej ważnej rzeczy bym chciała powiedzieć i to jest bo tutaj tak, przygotowujemy glebę, tak? Przygotowujemy glebę do założenia ogrodu i założenie ogrodu to będzie między innymi założenie trawnika. Oczywiście możemy się zdecydować na dwie opcje, czyli albo założyć trawnik z siewu, będzie to trochę bardziej czasochłonne, wymagające, będziemy musieli o to bardziej dbać, albo postawić na rozwiązanie takie instant, czyli trawa z rolki.
Instant, ale tutaj dobre, mówię o tym jak zupki instant.
Dlatego trawnik instant, tak. Dlatego, że jest jeszcze jedna ważna kwestia i to jest zapobieganie temu, żeby w naszym ogrodzie pojawiały się krety. Czyli możemy zastosować siatkę na krety. I teraz tak, czy jest to w jakiś sposób rozwiązanie szkodliwe? No nie jest, bo to tylko jak gdyby działa w taki sposób, że ten kret po prostu nam w naszym ogrodzie się nie pojawi, bo nie będzie miał takiej fizycznej możliwości, bo jest siatka w glebie, która powoduje, że on nie jest w stanie ze względu na swoją jak gdyby budowę, po prostu nie jest w stanie kret zrobić w tej siatce dziury, nie jest w stanie jej przegryźć i tak dalej, po prostu nie wyjdzie w naszym ogrodzie. Oczywiście siatkę na krety zakładamy tylko pod trawnikiem, tak? Nie ma ona sensu na rabatach z roślinami, bo tam by tylko przeszkadzała im w rozrastaniu się, więc nawet jeżeli macie ogród z siatką na krety, no to jest jednak takie ryzyko, że na rabatach z roślinami ozdobnymi ten kret się tam pojawi. I teraz jedna ważna kwestia, że jeżeli decydujemy się na trawnik z siewu, to siatka na krety powinna być zamontowana uprzednio, jeszcze zanim posiejemy trawę, i powinna być ona zagłębiona w podłożu na co najmniej 10 cm, bo tylko wtedy ona będzie naprężona. Ją oczywiście montujemy na taką zakładkę, przyszpilamy do podłoża takimi specjalnymi gwoździami i to sprawia, że jeżeli ona jest przygnieciona ciężarem tych 10 cm gleby, no to spełnia swoją funkcję. Więc jeżeli będziecie decydowali się na wariant trawnik z siewu i chcielibyście trawnik zabezpieczyć siatką na krety, no to trzeba o tym pomyśleć zawczasu i tutaj będzie trzeba ją zagłębić, czyli jeżeli macie zamiar na działkę nawieść ziemię, taką lepszą, żyzną i tak dalej, no to należałoby to, jeżeli mamy taką sytuację, na przykład o jakiej mówiłyśmy, czyli ta glina, to należałoby to zrobić na raty w zasadzie, tak? Nawieść trochę ziemi, wymieszać ją z gliną, wyrównać wstępnie, położyć siatkę na krety, a potem nawieść kolejną część ziemi, tak żeby ją rozplantować i żeby już było podłoże przygotowane do zakładania trawnika. Bo jeżeli tego nie zrobicie i nawieziecie ziemię, przygotujecie wszystko i tak dalej, a chcecie wtedy mieć siatkę na krety, no to wtedy mamy taką sytuację, że w zasadzie musimy kawałek po kawałku te 10 cm gleby ściągać, rozwijać siatkę i się z tą glebą cofać. No to jest taka bardzo żmudna robota. I teraz wykonawców bardzo często klienci pytają właśnie o trawnik, że chcą trawnik z siewu, ale z siatką na krety. No to będzie całkowicie nieopłacalne zlecenie czegoś takiego, no bo wykonawca wtedy właśnie wie, że ma tak dużo tej pracy do zrobienia, że w zasadzie koszt takiego rozwiązania to będzie praktycznie jak zrobienie trawnika z rolki. I bo w przypadku trawnika z rolki robi się trochę inaczej, bo tak naprawdę nie ma wtedy potrzeby, żeby siatka na krety była zagłębiona tak głęboko, tylko może być płycej, może być w zasadzie nawet bezpośrednio pod rozkładaną trawą z rolki. Więc tej pracy jest po prostu mniej.
I jeszcze o czym należy powiedzieć, że niezbędne minimum tego lepszego podłoża pod trawnik to jest takie 3 do 5 cm tej warstwy, którą należy na powierzchni rozplantować równo grabiami i po obfitym podlaniu tego podłoża należy odczekać jeszcze około 2 tygodni, aby po prostu ten grunt nam się dobrze ustabilizował, tak? I jeszcze możemy go odpowiednio docisnąć poprzez zwałowania tego podłoża walcem. I ludzie również o tym zapominają. Należy dać po prostu sobie czas na to, żeby dana gleba osiadła, a nie działać od razu w ramach uzyskania lepszego efektu, szybszego efektu, tak? Lepszego, szybszego.
I tutaj poruszyłaś bardzo ważny wątek i tutaj słuchajcie, na logikę, im więcej gleby nawieziecie na swoją działkę, tym dłużej powinniście poczekać, tak? Że jeżeli mamy takie ekstremalne sytuacje, ekstremalne, nie ekstremalne, bo w zasadzie takie nawożenie 40 czy nawet 50 centymetrów gleby nowej na działkę, no to jest powszechne tak naprawdę przy budowach ogrodów, że jeżeli nawozimy taką większą warstwę ziemi, to należałoby dłużej poczekać. I tutaj bardzo dobrze się sprawdza takie rozwiązanie, żeby to nawożenie ziemi ogarnąć późnym latem albo jesienią i zostawić to w spokoju do przyszłej wiosny. I dopiero wiosną
zacząć
ruszyć
działać
dalej
z
budową ogrodu. Tak. I wtedy te wszystkie opady, zamarzanie tej gleby, rozmarzanie sprawi, że ona się uleży, że ona się wypoziomuje i tak dalej. Jeżeli tego nie zrobicie i nawieziecie dużą ilość ziemi i nawet ona będzie zwałowana, ale to nie jest się tego w stanie zrobić tak super, super, super dokładnie, no to będzie duże ryzyko tego, że nawet jeżeli weźmiecie jakiegoś wykonawcę i wykonawca naprawdę zrobi swoją robotę dobrze, położy trawnik z rolki i tak możecie mieć taką sytuację, że za miesiąc, czy za 2, czy za 6 miesięcy ten trawnik nie będzie równy. Tak,
opadnie,
gdzieś się pozapada.
W jakiejś części. Zazwyczaj
się
przy narożnikach to się spotyka lub przy krawężnikach z rabatami.
Tak, no i to jest wkurzające, tak? No bo gdzieś tam dążymy do tego, żeby ta niwelacja terenu była przeprowadzona tak, jak sobie zakładamy, i gdzieś tam takie pozapadane, falujące trawniki nie są wcale tam estetyczne.
To razi w oczy ludzi, tak. Jak na środku mamy jakiś spad, tu równiutki trawnik, a tu nagle bach, dziura, wiesz. I już ojejku, co robić. No to są właśnie takiego typu historie. Dlatego należy o tym pamiętać, że najważniejsze, jeżeli chodzi o nasz przyszły ogród, to jest to odpowiednie przygotowanie podłoża. I to jest w zasadzie większość naszego sukcesu, jeżeli chodzi o ten temat. Mhm.
Tak, czyli podsumowując, pierwsze co, sprawdzacie, z jaką glebą na działce macie do czynienia. Tak. I w ten sposób planujecie front dalszych robót.
Czyli jaką,
tak?
Ona ma strukturę. Jeżeli,
jaką ma strukturę, jeżeli macie, tak? Do czynienia, tak, z glebą czy piaskiem, planujecie polepszenie tego podłoża. Jakie ona ma pH, tak jak Żania mówisz.
Jeżeli jest zbyt kwaśne, Iza, to wspomnijmy jeszcze o tym wapnowaniu, nie? Które się przeprowadza późnym latem bądź jesienią. Można też wiosną, ale po prostu ten jesienny termin jest bezpieczniejszy. Tak.
No oczywiście pozbywamy się chwastów, tak? I tutaj raczej stawiamy na siłę własnych mięśni i cierpliwość, a niekoniecznie środki chemiczne, które tak do końca nie rozwiązują sprawy. Wszystkie prace powinny być zaplanowane z uwzględnieniem tego, w jaki sposób chcecie wykonać trawnik i czy chcecie go wykonać z siatką na krety, bo jeżeli tak, to trzeba to wykonać wcześniej.
No i instalacje, to co mówiłyśmy na samym początku, przed przystąpieniem, w trakcie w zasadzie budowy domu, robicie już po prostu na działce, wyprowadzacie przyłącza zewnętrzne, wodne, elektryczne, tak żeby po prostu nie wracać do tego w momencie, kiedy już założymy nasz piękny trawnik i rabaty, żeby nie przekopywać tej działki powtórnie i robić dodatkowo dwa razy tej samej pracy, którą możemy już zrobić tak naprawdę na początku.
Budowa ogrodu. Słuchajcie, tutaj jest po prostu niewskazany pośpiech i bardzo wiele osób po tym etapie budowy macie już po prostu dosyć. Macie dosyć tego błota, tego widoku z tarasu, macie po prostu dosyć tej gołej ziemi, tych chwastów i chcecie mieć efekt już, chcecie mieć to posprzątane, ogarnięte i zamknięty temat. Ale to się bardzo szybko mści i tutaj wtedy właśnie bardzo wiele osób o ten trawnik tak walczy, nie? Żeby jak najszybciej wyrównać, posiać trawę i jest zrobione. Ale jeżeli tak zrobicie, a nie macie planu swojego ogrodu, albo nie macie planu swojego ogrodu i wyznaczonego docelowego kształtu, jak on ma faktycznie wyglądać, jeżeli nie zadbacie o to rozłożenie instalacji, o zaplanowanie pewnych elementów stałych, które mają docelowo być, może nawet nie na razie, bo robicie ogród etapami, ale mają one być, no to potem macie taką sytuację, tak, że minęły 3 lata i w trawniku trzeba kopać, bo przypomniało się, że nawadniania chcemy, albo przypomniało się, że gdzieś ma być jakaś szopka i prąd do niej trzeba doprowadzić i tak dalej. I to są bardzo takie czasochłonne prace, wkurzające, bo się trochę cofamy,
tak, bo trzeba
denerwujące, bo wcześniej była zrobiona praca, a teraz trzeba w zasadzie zepsuć jej efekty.
Tak. Mhm. I to jest bardzo pracochłonne i czasochłonne, a po co to robić 2 razy, tak jak mówimy. Należy tą starą zebrać, tą wierzchnią warstwę po kawałku, w takie kwadraciki najlepiej, jeżeli się to odbywa takimi kwadracikami, jeżeli to przekopujemy. I to jest po prostu żmudna praca, z której należy sobie zdać sprawę.
My nie jesteśmy fankami podwójnej roboty. Po prostu nie jesteśmy fankami podwójnej roboty. Uważamy, że lepiej wszystko dobrze zaplanować, rozłożyć sobie w czasie, rozłożyć sobie na etapy i realizować krok po kroku do celu, ale do takiego celu, który był od początku zakładany, a nie taki, który was zaskoczy.
Tak jest. I dlatego nagrywamy ten
wyszło
odcinek.
Jak wyszło. Dobra. Okej. Myślę, że to tak w miarę wyczerpuje temat, ale oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania jeszcze dotyczące przygotowania działki, no to wiecie, co macie robić. Nagrajcie nam pytanie i odpowiemy w kolejnych odcinkach. A tymczasem pytanie od naszej słuchaczki.
Dzień dobry paniom. Mam takie pytanie. Jest połowa marca, się zbliża i chciałabym wiedzieć, w jaki sposób i do jakiej wysokości przycinać róże. Mam i róże parkowe i no różnego rodzaju, nawet już sama nie wiem, co mam sadzone, bo to, co ładne, kupuję, ale mam też pnącą różę, która pierwszy raz jest posadzona. W zeszłym roku pierwszy raz mi zakwitła i chciałabym wiedzieć, do jakiej wysokości i jak ją w ogóle przycinać. Dzięki.
Róże. Dzisiaj jest 13 marca, a u nas wczoraj padał śnieg.
No właśnie. I kiedy je przycinać? Na pewno nie teraz. Trzeba z tym jeszcze troszeczkę poczekać, pani Doroto, dlatego że należy pamiętać, żeby to zrobić przed ruszeniem wegetacji róż, ale jeszcze w tym okresie, kiedy mamy do czynienia z opadami śniegu i temperatury są bardzo niskie, to może różom niechcący zaszkodzić. Takie cięcie przeprowadza się raz w roku, po prostu przed wytworzeniem nowych pędów i można je rozpocząć pod koniec marca, po ustąpieniu najsilniejszych mrozów, bądź też na początku kwietnia, ale to wszystko zależy od tego, jakie są warunki atmosferyczne panujące na zewnątrz i należy dane rośliny dlatego obserwować i to jest niezbędne. Ta obserwacja jest niezbędna po prostu. Nie należy się tych terminów trzymać sztywno, że jest koniec marca, to przycinam róże i albo początek kwietnia, to już działam. A tu tak jak mówisz, mamy połowę marca, a wczoraj mieliśmy do czynienia z opadami śniegu. Ja jeszcze miałam deszcz do tego wszystkiego. Temperatury były bardzo niskie, więc wstrzymałabym się jeszcze z tym cięciem. I obserwowała po prostu to, co się dzieje z pogodą i naszymi roślinami.
No jak przycinamy? Przede wszystkim wycinamy wszelkiego rodzaju pędy. Złamane,
uszkodzone,
zniszczone, przemarznięte, uszkodzone, tak. Albo jakieś pędy, które wyraźnie się krzyżują. Na przykład też możemy w ten sposób prześwietlać swoje rośliny.
Cięcie
prawda?
Prześwietlające mamy, wykonać.
Tak,
oczywiście.
Krzyżujące się pędy i usuniemy ich część, to doświetlimy inne pędy i one będą się lepiej rozwijały.
Takie cięcie wiadomo, że jest zawsze zabiegiem koniecznym, jeżeli chodzi o róże, bo wpływa to na ich dalszy wzrost i rozwój i kondycję.
Żania, a jak te pnące róże przycinać?
Cięcie róż pnących należy pamiętać, że przeprowadzamy dopiero w czwartym roku po ich posadzeniu i pozostawiamy od 3 do 5 pędów takich stanowiących szkielet tej rośliny. Pędy boczne skracamy tak do długości 30-40 cm, tak aby po prostu na danym pędzie znajdowało się 5 czy 6 oczek. Także sekatorki w ruch i działamy wtedy, kiedy będą ku temu sprzyjające okoliczności.
A czy jesteś za zabezpieczaniem miejsc po cięciach?
Tak. I właśnie tu ważną kwestię Iza poruszyłaś, dlatego że to cięcie roślin oczywiście, jak i w przypadku wszystkich gatunków, należy wykonywać w bezchmurne, bezdeszczowe dni, kiedy nie ma opadów deszczu, przez co to, jeżeli to cięcie wykonamy w takie dni, kiedy opady deszczu wystąpią, mogą skutkować tym, że rośliny będą porażone przez choroby po prostu grzybowe, a chcemy tego uniknąć, tak? Mhm.
Tak, te rany po cięciu muszą się zabliźnić, więc jak tutaj będzie ładny, ciepły, słoneczny dzień, to wtedy będą miały jakby prostszą drogę do tego zabliźnienia się. I tak jak mówisz, można stosować, wielu ogrodników stosuje maść ogrodniczą, zwłaszcza jeżeli to są jakieś starsze rośliny i te pędy były większe, grubsze, to warto zabezpieczyć je maścią ogrodniczą, na przykład Funabenem.
No tak.
No dobrze, kochani, to by było dzisiaj na tyle. Następny odcinek za tydzień, czy to już będzie wiosna? 19. No, prawie, to już będzie wiosenny odcinek. Może jakoś my poświętujemy jakoś rozpoczęcie wiosny, nie? Ja już wczoraj miałam takie myśli, jak ten śnieg zobaczyłam, mówię, Boże, trzeba jakoś tą zimę już wypędzić, bo już ile można. W tym roku nas trochę ta zima wymęczyła, nie?
No wiadomo, w marcu jak w garncu, co wczoraj właśnie miałyśmy okazję zaobserwować, u mnie deszcz ze śniegiem zacinał od samego rana aż po sam wieczór, dlatego wiosno, przybywaj!
Ratunku! Dobra, słuchajcie, jeżeli chcecie precyzyjnie wiedzieć, jakie prace zaplanować sobie w ogrodzie, to Wam koniecznie polecamy artykuł na naszej stronie Marzec w ogrodzie i do tego artykułu dołączony jest kalendarz w formie PDF i planer na marzec właśnie i to są dokładnie takie materiały, jakie wysyłamy naszym subskrybentom co miesiąc, więc jeżeli zapiszecie się na naszą listę, tam też w artykule jest miejsce, żeby się zapisać, to pod koniec kolejnego miesiąca, czyli pod koniec marca, dostaniecie PDF z pracami i wygodną checklistą prac na kolejny miesiąc, także na pewno warto. No i tutaj oczywiście zachęcamy Was do tego, żeby swoje pytania na temat prac ogrodowych wysyłać nam w formie nagrania, wtedy możemy właśnie w taki fajny sposób wmontować je w nasz podcast i nam jest bardzo miło, że możemy w ten sposób Wam odpowiedzieć i z Wami pogadać.
Tak jest. Kontakt jest najważniejszy.
Wpadajcie do naszej przesadzonej grupy ogrodowej również, jeżeli macie jakieś pytania na Facebooku i oczywiście zapraszamy Was na naszego Instagrama. Pamiętajcie, że w środę bawimy się z hashtagiem przesadzony podcast i zawsze są do wygrania co miesiąc fajne nagrody, oczywiście takie ogrodowe, także na pewno warto wziąć udział, a nam jest przemiło dostawać Wasze zdjęcia oznaczone naszym hashtagiem, także fajnie się też my przy tym bawimy.
Tak jest, już dwie słuchaczki oznaczyły swoje zdjęcia naszym hashtagiem i nagrody już do nich poleciały. Także zaczął się miesiąc marzec, co tydzień jest inna zabawa. W tym tygodniu były Wasze wiosenne krokusy w Waszych ogrodach i już jedna pani też oznaczyła. Także jak już się pojawiły, róbcie fotki, dzielcie się z nami tym wiosenną, radosną nowiną. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Do usłyszenia. Cześć.